El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata. Cześć, witam Was, Monika Buławat, w kolejnym odcinku audycji podróżniczej. Tak jak Wam obiecywałam tydzień temu, dzisiaj troszeczkę zimniejsze klimaty, będzie bardziej zimowo i bardziej europejsko. Pierwsza prezentacja, o której chciałabym Wam powiedzieć, była prezentacją, która w ogóle otwierała Kolosy w hali Gdyni Arenie. Prelekcja Tomasza Gehrke, rowerem dookoła Bałtyku w zimie. Rower i zima nam się tak średnio kojarzy ze sobą. U nas raczej zimą, jak ktoś jeździ, to tak patrzymy zimą, rowerem, tak no, po co? Może trochę niebezpiecznie, bo można łatwo się wywrócić. Ale takich wątpliwości pan Tomasz nie miał. Spotkały go w czasie jego podróży różne warunki atmosferyczne, zarówno deszcz, jak i grad, także pogoda go nie rozpieszczała. Także jechał rowerem po lodzie. Pokazywał to na filmiku i to już naprawdę był taki dla mnie szczyt możliwości jazdy rowerem. I tutaj pan Tomasz mówił, że gdyby się zatrzymał po prostu na tym lodzie, to miałby duży problem, żeby ponownie ruszyć. Ciekawą atrakcją, którą wspomniał pan Tomasz, był lodowy zamek, który pełni rolę hotelu. I on, z racji tego, że jest z lodu, to mimo wszystko nie jest on w tak zimnym klimacie, aby przetrwał cały rok. Także co roku powstaje na nowo i różni się trochę od tego poprzedniego. Także tutaj też mamy taką atrakcję, która co roku jest nowa i tak naprawdę zawsze będzie inna, ile razy byśmy tam nie przyjeżdżali. Podróż dookoła Bałtyku trwała 102 dni, ale objechanie Bałtyku nie było celem samym w sobie. Pan Tomasz zbierał pieniądze, żeby pomóc chłopcu z niedoborem kości udowej. Ale dlaczego pan Tomasz wybrał się akurat zimą?
Chodziło tutaj przede wszystkim o challenge i przyznam, że letnie objechanie Bałtyku nie stanowiłoby dla mnie wyzwania. Nie widziałem w tym nic tak na tyle pociągającego, żeby realizować to latem, ponieważ jak wiemy, Bałtyk, jego wybrzeże jest w dużej mierze płaskie, więc po prostu byłaby to kwestia sztukosportu wtedy, a wymiar sportowy absolutnie mnie nie interesował. Chciałem bardziej przetestować siebie właśnie w warunkach zimowych i zobaczyć, jak to właśnie jest, jak się podróżuje rowerem w zimie.
Ile trwały przygotowania?
To było bardzo spontaniczne, ponieważ sprawdziłem tylko sprzęt, szpej, kolega z Sopotu pomógł mi przygotować rower do tej wyprawy, czyli generalnie po prostu wszystko ładnie wyczyścić i sprawić, żeby nie było na nim za dużo wilgoci. Także same przygotowania zajęły może tydzień, dwa.
A czy ta spontaniczność była też może pokierowana tym, aby jak najszybciej zebrać fundusze dla chłopca?
Zdecydowanie chodziło też o to, żeby pokryć się w czasie z wyjazdem Artura. Artur wyjeżdżał praktycznie w tym samym czasie, jak ja ruszałem w trasę, to on kilka dni później już jechał z rodziną do Stanów. Więc zdecydowanie doraźnie chodziło też o to, żeby wspomóc w tym właśnie strategicznym czasie.
A w jaki sposób odbywała się zbiórka pieniężna?
Więc z jednej strony tutaj liczyłem na kooperację funduszu bliżej domu, który zbierał te fundusze na różne sposoby lokalnie, propagując wiadomości z wyprawy na bieżąco, które ja z kolei umieszczałem na mediach. A ja ze swojej strony jeszcze otworzyłem dodatkowo taką platformę crowdfundingową Just Giving. Zrobiłem to celowo na zachodnim systemie, żeby zachęcić właśnie ludzi też głównie spoza Polski do tego.
A który z krajów wydał się panu najciekawszy pod względem przyrodniczym, a także spotkanych osób?
Ciężko mówić o najciekawszym, dlatego że w każdym z tych miejsc są bardzo specyficzne, bardzo fajne rzeczy. Zdecydowanie najdłużej czasu spędziłem w Szwecji, dlatego że tam przejechałem 2,5 tysiąca kilometrów, więc Szwecja, Finlandia. Dla mnie były to miejsca, które odkrywałem, w sumie nigdy nie miałem okazji wcześniej tam być. Zorze polarne już widziałem wcześniej w Kanadzie na przykład. Natomiast zimowe pejzaże skandynawskie były dla mnie bardzo, bardzo sympatyczne i nowe. Wjeżdżając z Gdyni, zważyłem rower, który w tym czasie miał około 65 kg, czyli rower plus bagaże. Tak.
Być może pamiętacie, że we wcześniejszych moich audycjach mogliście usłyszeć opowieści Adama Szostka i Dariusza Bukowskiego. Było to miłe zaskoczenie, kiedy zobaczyłam, że będą prezentowali swoje podróże na kolosach. Jeżeli chcielibyście ponownie usłyszeć, co moi goście powiedzieli, zachęcam Was do poszukania tych audycji w podcastach na stronie Radia Mors. A co powiecie na wyprawę na Grenlandię? Taki pomysł zrodził się w głowie Ewy Banaszek i Macieja Sotkiewicza. Grenlandia jest to autonomiczne terytorium zależne od Danii. I z tego powodu językiem oficjalnym jest oczywiście język grenlandzki, ale także duński. I Grenlandia ma też swoją flagę, która troszeczkę przypomina polską, bo tak samo jest pas u góry biały, na dole czerwony, ale oprócz tego jest jeszcze kółko, które ma odwrotnie kolory. Także na białym tle tego pasa mamy czerwoną połowę koła, a na czerwonej białe. Herb jest bardzo wymowny, bardzo kojarzy się z Grenlandią. Jest to po prostu biały niedźwiedź na granatowym tle. Także myślę, że to jest dobry herb. Po prostu kojarzy nam się z tym miejscem. Jak wiemy, Grenlandia jest zamieszkana przez Eskimosów. Chociaż może nie powinniśmy używać tego słowa, ponieważ jest ono uważane za obraźliwe. Ponieważ znaczy ono zjadacze surowego mięsa. A określenie Inuici, które również jest używane, jest dużo lepsze, bo Inuit znaczy ludzie. Mówmy raczej o Inuitach niż Eskimosach. Jeżeli chodzi o Inuitów, to zamieszkują oni nie tylko Grenlandię, jakby mogło się wydawać, ale również Kanady, Alaskę czy Syberię. Czy wyprawa pani Ewy Banaszek i pana Macieja Sotkiewicza to była pierwsza wyprawa na Grenlandię? Czy byli tam już wcześniej? Posłuchajcie.
To był efekt naszych czteroletnich wypraw. To był czteroletni projekt. Myśmy tam byli 4 razy, więc tak naprawdę zbieraliśmy, opowiadaliśmy o doświadczeniach, które zbieraliśmy przez kilka lat.
Ta najbliższa wyprawa, w jaki sposób była inna od poprzednich?
To jest tak, jak przypływasz po raz pierwszy gdzieś, jesteś turystą. Nie różni cię nic od takiego człowieka, który schodzi z promu, kupuje 3 pamiątki i trzeba się go jak najszybciej pozbyć. Jeżeli tam jesteś po raz drugi, po raz trzeci, albo możesz pozwolić sobie na to, żeby zostać chwilę dłużej, zaczynasz być elementem krajobrazu. Zaczynasz być, a to znowu wy. I dopiero w tym momencie można przełamać tą barierę i dopiero wtedy można zostać zaproszonym do domu, zaproszonym na, jakby nie patrzeć, bardzo prywatną uroczystość, jaką jest bierzmowanie własnego dziecka na przykład, nie? Czy zaproszonym do polowania na wieloryby. I właśnie po to trzeba było wrócić ileś razy, żeby można było zaprzyjaźnić się z nimi i zobaczyć, jak tak naprawdę mieszkają.
A jak współcześnie żyją Inuici?
Tak naprawdę szkoły są finansowane przez Danię, więc są po prostu duńskie, mają pełen system edukacji, Dania mocno subsydiuje Grenlandię, więc tak naprawdę na co dzień z pozoru nie różnią się od nas. Chodzą w jeansach, kurtki w kurtkach puchowych, w polarach i wydawałoby się, że jest to tak samo. Natomiast wszystko się właśnie rozbija o to, że my nie musimy martwić się o to, czy w sklepie cokolwiek zostanie za 2 miesiące, natomiast oni jednak ciągle żyją właśnie na krawędzi przetrwania. Sklepy są, tylko pytanie, czy są zaopatrzone. Skoro przez statek przepływa 2 razy do roku, to tak naprawdę prędzej czy później to zaopatrzenie się skończy. Nikt jeszcze, jak nam opowiadali, nigdy jeszcze się nie zdarzyło tak, żeby to, co przywiezie ostatni statek, starczyło do następnej wiosny.
Podczas prelekcji można było zobaczyć, że Inuici polują na wieloryby. Robią to w dość nowoczesno-tradycyjny sposób. Nowoczesny, bo wypływają łodziami, które są wyposażone w silnik, natomiast tradycyjne, bo polują tak, jak to było kiedyś, za pomocą harpunu. I może to się nam wydawać dyskusyjne, polowanie na takie małe wieloryby, że może nie powinni. Jednakże powinniśmy tutaj wziąć pewną sprawę pod uwagę. Oni te wieloryby polują na nie i są wykorzystywane praktycznie w całości. Nawet skóra jest wykorzystywana. A pomyślmy, my, ile jest zwierząt zabijanych i czy rzeczywiście, tak jak Inuici, czy wykorzystujemy tak jak możemy, czy nie marnujemy jedzenia. I ciekawostką, która była dla mnie nowa podczas tej prelekcji, to, że dowiedziałam się, że na Grenlandii jest opuszczona amerykańska baza z czasów zimnej wojny. I po prostu są tam pozostawiane już zardzewiałe elementy tej bazy, samochody, co oczywiście jest niedobre dla środowiska i psuje krajobraz. Niestety, jak na razie, chyba wszystko to nadal pozostanie tam, gdzie jest. I trzecia prezentacja, którą chciałabym Wam przedstawić, jest to Samotny trawers Półwyspu Skandynawskiego Grzegorza Dzika. Jeżeli chodzi o trawers, to słowo dosyć często pojawiało się na kolosach. To słowo ma dwa znaczenia. Pierwsze, kiedy wspinamy się na jakiś szczyt, to kiedy nie idziemy tak bardzo do góry, tylko bardziej w poziomie, w poprzek zbocza. A to drugie znaczenie to jest, kiedy wchodzimy na górę i wchodzimy na nią i nie schodzimy tą samą drogą, tylko przechodzimy na drugą stronę, wybierając inne zbocze. A wracając już do Półwyspu Skandynawskiego, to Grzegorz Dzik zaczął swoją prezentację nie tyle od samego tego dokonania, tyle co przedstawienia siebie i tego, jakim jest, i tego, że między innymi nurkował z orkami. To jest naprawdę niesamowite przeżycie. Nawet jak się oglądało te zdjęcia, to być w jego skórze. No nie wiem, czy każdy miałby taką odwagę, żeby nurkować z takimi zwierzętami. Trawers Półwyspu Skandynawskiego trwał ponad rok i prowadził on z południa Norwegii do Helsinek w Finlandii. Oprócz tego Grzegorz Dzik wybrał się na najdalej wysunięty lądowy kraniec Europy na północ, czyli na Nordkinn. Grzegorz Dzik raczej woli przestrzenie natury niż miasta, a czy jest jakaś taka szczególna przestrzeń, w której czuje się on najlepiej? Na to pytanie usłyszycie zaraz odpowiedź.
W Skandynawii. W lesie. Mimo iż tam jest bardzo jakby gęsto i tak dalej, to tam jest cisza, spokój i nie słychać tych hałasów z miasta i tego wszystkiego. Nie czuć smrodu z miasta. A jeżeli chodzi o przestrzeń, no to przede wszystkim Skandynawia, bo są to najbardziej bezkresne jakby terytoria w Europie, więc tam, jeżeli chcę poczuć się naprawdę swobodnie i ta przestrzeń jakby odzwierciedla to, co czuję wewnątrz, tą harmonię, ten spokój, no to właśnie Skandynawia, zawsze.
Czy właśnie dlatego wybrałeś Skandynawię, z powodu tego, że nie ma tam wiele miast, a także ludzi?
Tak, dlatego, że był to pewnego rodzaju, było to wyzwanie, tak, logistyczne, jak zaplanować, powiedzmy, chodzenie po, jakby uzupełnienie zapasów żywności i tak dalej, tego wszystkiego, ale przede wszystkim ja mogłem przejść przez Szwecję, tak, tylko że Szwecja jest płaska, Norwegia jest najbardziej wymagająca, są góry, tak, jest mnóstwo jakby rzek, które przecinają jakby moją trasę, które muszę przejść w miejscach zupełnie nieoznaczonych, żadnych mostach, tylko na przełaj. Więc jakby ten wymagający teren był dla mnie wielkim jakby wyzwaniem, którego chciałem się podjąć. I ta samotność, której nie poczuję się tak na dobrą sprawę nigdzie indziej w Europie, jak właśnie w Skandynawii. I jeszcze jeden element to pogoda oczywiście. Bo pogoda, każdy lubi słońce. Ja lubię wiatr, deszcz, wichury, huragany. To jest coś, co sprawia, że żyję.
Podczas swojej wyprawy robisz film. W jakim celu?
Żeby pokazać wizualnie swoją historię, opowiedzieć ją od samego początku do końca, dlaczego tak, skąd się wziąłem i jakby co skłoniło, żebym wyruszył. Poza tym jakby większość wypraw wygląda dokładnie tak samo. Ludzie jeżdżą, podróżnicy jadą w jakieś to miejsce, wracają z opowieściami, może ze zdjęciami, ale bardzo mało ludzi odważa się, żeby zrobić film. Filmować samemu wyprawę wydawało mi się nie jeden raz jeszcze większym wyzwaniem niż sama wyprawa, bo jest to bardzo, bardzo trudne, bo jest stres, który na przykład, nie wiem, powiedzmy samo ładowanie sprzętu, baterie padające, nie wiem, woda, deszcze i tak dalej, przez to wszystko może sprzęt zamoknąć. Jakby to wszystko to jest niesamowity stres i bardzo ogromne wyzwanie postawić gdzieś tam kamerę, przejść między drzewami czy 100 metrów dalej przez rzekę, wrócić pod tą kamerę, zabrać ją, znowu przejść przez tą rzekę. To wszystko zajęło czas, bardzo dużo czasu, dlatego mało ludzi decyduje się, żeby to zrobić, bo często sama wyprawa jest już wymagająca.
W pewnym momencie straciłeś część swojego bagażu, ale jednak sprzęt do filmowania pozostał?
To już nie była ta sama kamera, to było GoPro. Więc maleńkie GoPro, które było zupełnie nowe w momencie, kiedy miałem przyjaciela w Finlandii, który mi pomógł w tej kwestii. Więc nie była to kamera, którą dźwigałem przez całą Norwegię aż do tamtego momentu, tylko malutka kamera GoPro.
Wspominasz, że masz taką trochę fobię przed cywilizacją. Czy to chodzi przede wszystkim właśnie o tą przestrzeń? Bo chyba nie o ludzi.
Nie, tu nie chodzi o ludzi, bo ja kocham ludzi, ale jakby wiele elementów, które w cywilizacji sprawiają, że czuję jakbym świadomie będąc w mieście, odbierał sobie lata życia. Hałas, wdychanie smogu, wdychanie tego, czym ludzie palą w piecach w zimę i tak dalej. To wszystko jakby ja osadzę się na moim zdrowiu. Ja czuję się zupełnie inaczej niż w przestrzeni, kiedy jest to świeże powietrze i czuję po prostu, że żyję, jestem świeży, moje komórki są dotlenione. W mieście tego nie czuję. To nie jest fobia przed miastem, bo kocham ludzi, kocham naprawdę, lubię być w mieście, ale wiem, że czuję się najlepiej na zewnątrz, w jakimś, nie wiem, w miejscu, gdzie naprawdę tych elementów, o których właśnie przed chwilą poznałem, nie ma.
A planujesz kolejną wyprawę?
Planuję, ale najpierw film i książka.
Mam nadzieję, że dzisiaj podobał Wam się odcinek, zwłaszcza tym osobom, które przepadają za klimatami bardziej chłodnymi. Wiem, że część moich znajomych szczególnie takie miejsca lubi o nich słuchać, lubi w takie miejsca jeździć, a tych, którzy wolą troszeczkę cieplejsze miejsca, cieplejsze klimaty, zapraszam na kolejną audycję. Do usłyszenia, Monika Buławat.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.